W ramach cyklu Vito Extreme do Siedlec, a przy okazji do Radia Podlasie, przyjeżdżają ludzie, którzy opowiadają o miejscach odległych i egzotycznych zazwyczaj. Dzisiaj proponujemy Państwu możliwość rozejrzenia się wokół siebie i zobaczenia, co jest po sąsiedzku, a nawet tuż za drzwiami. Nomen omen za drzwiami, bo tak się nazywa projekt realizowany przez naszego dzisiejszego gościa. Projekt podróżniczo-reporterski. Krzysztof Story jest naszym gościem. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Za drzwiami Polska pod jednym adresem to przedsięwzięcie, które polega na tym, że mamy jeden adres, ale w różnych miastach Polski i ludzi, którzy tam mieszkają. Poza tym adresem nie mają ze sobą chyba albo prawie nic wspólnego. Skąd się to w ogóle wzięło? Bo jak po raz pierwszy o tym usłyszałem, to pomyślałem sobie, że gdyby przyszedł do mnie człowiek, zadzwonił do moich drzwi i powiedział, że robi coś takiego, to moją pierwszą reakcją by było, skądżeś się chłopie urwał, czy przypadkiem nie z Księżyca?
I taka była też reakcja moich bohaterów najczęściej. Znaczy ogromne zaskoczenie. Mnie to do dzisiaj jakby zastanawia, dlaczego oni otwierają te drzwi na przykład przed zupełnie obcym człowiekiem, ale faktycznie ten pomysł i dokładnie tak wygląda. Zupełnie przypadkowy adres, wybrany tak, żeby się odpowiednio często powtarzał. Podróż przez całą Polskę, w zasadzie kilka podróży i pukanie do każdych kolejnych drzwi w każdej kolejnej wiosce, mieście, miasteczku. Już około 150 adresów odwiedziłem. Faktycznie polega to tylko na rozmowach z przypadkowymi ludźmi, a pomysł wziął się po prostu z ciekawości. Dla mnie od początku jakiś tam pomysł na dziennikarstwo. Wiedziałem, że szukam pomysłu też na spojrzenie na Polskę, na być może książkę na przykład o Polsce. No i chciałem, żeby to była książka o zwykłych ludziach, więc ten adres to jest taki mój sposób na znalezienie ich w zasadzie.
To już warto dodać, trwa nie od miesiąca, nie od dwóch, ale znacznie dłużej.
To już będą prawie dwa lata. Zacząłem w lipcu 2017. Oczywiście on nie trwa ciągle, ja sobie na ten projekt składa się kilka większych, mniejszych podróży. Zresztą dzisiaj nawet jeżdżąc, czy to na prelekcje, prezentacje, czy w ramach pracy dziennikarskiej, też czasami odwiedzam ten adres. Nie dalej jak 3 godziny temu zapukałem pod swoje drzwi w Siedlcach tutaj na miejscu.
I co wyszło?
Po pierwsze wyszła gościnność, to znaczy drzwi zostały otwarte i wyszła taka bardzo ciekawa opowieść o, przyznam, że spotkałem kogoś z szeroko pojętego wymiaru sprawiedliwości, to znaczy no, po prostu prawnika, więc poszerzyło mi to spektrum zawodowe, bo akurat prawnika jeszcze nie miałem w projekcie i to był człowiek no, naturalnie pewnie z bardzo szerokimi horyzontami, on studiował w Niemczech i wrócił do Siedlec. I też pojawiło się pytanie, dlaczego ze studiów we Frankfurcie wraca się do małego miasta we wschodniej Polsce. Wychodzi taka opowieść, że prowincja wcale nie jest taka zła, tak cytując mojego bohatera.
Ja się z tym całkowicie zgodzę, ja też tu mieszkam.
Że tu jest fajnie, nie ma, tak na wszelki wypadek tutaj, cytuję, na wszelki wypadek tutaj jest wszystko blisko siebie i to jest takie wygodne, łatwe i nadaje trochę inny ton życiu niż pewnie w wielkim mieście.
To jeszcze o tych historiach to może za chwilę, ale tak jak się za to zabierałeś, bo jest ten adres, którego nie podajesz nigdy, bo chcesz ocalić element zaskoczenia, że jak ktoś usłyszy o takim projekcie, żeby się przypadkiem nie przygotował?
Chciałbym ocalić też prywatność moich bohaterów, to znaczy niektórzy po prostu prosili, żeby tego adresu nie mówić otwarcie. To nie jest też tak, że jakby się przekopać przez te wszystkie historie czy relacje, które dziś opowiadam, to nie da się go ustalić. Jeśli by się pobawić w detektywa, to nie jest to też żadna wielka tajemnica. Natomiast jest to kwestia prywatności moich bohaterów, którzy mają też prawo nie życzyć sobie, żeby ich adres był gdzieś otwarcie wisiał w internecie.
Ile jest w Polsce miejscowości, które mają właśnie ulice o tej samej nazwie i z jakimś tam konkretnym numerem? No wiadomo, że mamy dosyć popularnych patronów, tam zazwyczaj historycznych, czy jakieś nazwy geograficzne. Planujesz sobie to jakoś, żeby nie robić pustych przebiegów? Czy na przykład spodziewasz się, że wiesz, że tam będzie dom mieszkalny, a nie na przykład jakaś firma czy urząd?
Tak, to się da sprawdzić łatwo, a to nie znaczy, że jak jest firma czy urząd, to nie można zapukać. Bywałem też w urzędach i w różnych firmach, więc to jakby nie wyklucza możliwości rozmowy często. Natomiast tych adresów mamy ulice bardzo często powtarzające się. Najczęstsze ulice w Polsce to jest Polna, Leśna i Słoneczna. Moja nie jest żadną z tych, ale te najczęstsze powtarzają się no, około 3000 razy nawet w całym kraju, więc można bezpiecznie założyć, że gdziekolwiek się nie pojedzie, to w okolicy jest co najmniej parę wsi, miast, które ten adres będą miały.
Nie unikniemy chyba statystyk, skoro robisz to już dwa lata, chociaż nie chciałbym, żeby to nam zrobiła się tu jakaś rozprawka socjologiczna, bo to jest, przypomnijmy, przedsięwzięcie podróżniczo-reporterskie, a nie naukowe. No ale to jednak jest ten efekt zaskoczenia i ile razy się udało, a ile razy się nie udało, że po prostu ktoś powiedział spadaj gościu, albo po prostu zostały zamknięte drzwi.
145 odwiedzonych adresów i 89, jeśli mnie pamięć nie myli, rozmów. To jest około 60% ludzi, którzy otwierają drzwi i godzą się na wywiad. Z tych 40, które mogą wyglądać jak odmowa, tak naprawdę niechęć do rozmowy to są pojedyncze przypadki. Częściej to jest pokłosie tego, że ja nie mam kontroli na przykład zawsze nad tym, o której godzinie się zjawiam albo w jakim momencie życia moich bohaterów. Na przykład oni właśnie wychodzą do pracy albo wychodzą dziecko odwieźć na zajęcia. No wtedy ta rozmowa nie jest możliwa, ale takich klasycznych odmów bo nie chcę rozmawiać jest naprawdę bardzo mało. To też jest jakiś wniosek pewnie z tego projektu.
Pociągnijmy to w takim razie dalej, bo jeżeli już przychodzi człowiek obcy, który mówi, że odwiedza losowo wybrany adres, o czym wtedy rozmawiacie? Przecież chyba nie zagajesz, że pogadajmy o politykach, albo o lekarzach, albo o księżach, bo to są takie częste tematy do narzekania, nie do rozmów. Więc jakiś punkt zaczepienia być musi. Patrzysz po prostu na kogo trafiłeś?
Punkt zaczepienia wybierają z reguły moi bohaterowie. To znaczy, ja pewnie mógłbym skonstruować jakiś taki kwestionariusz i jeździć z gotowym zestawem pytań do wypełnienia przez moich bohaterów. Uważam, że to by było troszkę bez sensu. Nie da się dobrać jednych pytań do tylu różnych historii, bo spotykam bardzo różnych ludzi, tak? Ze wszystkich jakby klas społecznych, zawodów, grup wiekowych. To, na czym mi bardzo zależy, to jest to, że tak naprawdę temat rozmowy wybierają moi bohaterowie. Ja siadam, słucham. Przede wszystkim bardzo mało mówię w tych rozmowach. A oni zaczynają opowiadać o tym, co sami sobie tak naprawdę wybiorą, co uznają za interesujące. Ja ich pytam, czym żyją tak naprawdę. Co jest najważniejsze, o czym mogliby opowiedzieć, gdyby mieli wybrać najważniejszy temat. To, co wybierają, jest czasami bardzo zaskakujące, ale zaskakująco też mało w tych rozmowach jest na przykład polityki. Mało jest narzekania.
Boże, jakie to szczęście. Jeszcze jesteśmy normalni w swojej masie.
Też mnie to bardzo, bardzo raduje zawsze.
Nie streścimy kilkudziesięciu rozmów, ale gdyby tak dla naszych słuchaczy rzucić ze dwa albo trzy przykłady takich historii, które no, były jakieś wyróżniające się szczególnie, albo takie, które się wyryły w pamięć, takie może, które nie pasowały do pierwszego wrażenia o rozmówcy, czy o jego zawodzie, czy o jego statusie społecznym właśnie.
Na pewno jedną z takich historii, i ona też jest elementem jakiejś takiej ogólnej powtarzalności, to jest to, że bardzo dużo w ogóle w tych historiach jest takiej naprawdę prozy życia. To znaczy, że okazuje się, że nie żyjemy właśnie wielką polityką, tylko żyjemy swoją drogą do pracy, tym, co jest wokół, jak kwitnie jabłoń u sąsiada, takimi bardzo bliskimi, wydawałoby się małymi i błahymi rzeczami. Jedna z moich bohaterek w Łowiczu skoncentrowała się na swoim dzieciństwie. Łowicz, no możemy kojarzyć całe regiony z taką no, polską tradycyjną bardzo, z tymi strojami ludowymi.
Wycinanki.
Tak, wycinanki łowickie. Więc moja bohaterka zresztą wyjęła zdjęcie, kiedy miała zrobione z dzieciństwa, kiedy w wieku 17 lat jeszcze w ludowym stroju takim z regionu Łowicza karmi kury na obejściu. Więc cała jej historia to jest opowieść o takich no, już minionych czasach, o czasach wesel w stodole, o czasach, kiedy w każdym domu piekło się chleb. Bardzo taka barwna opowieść. Wydawałoby się błaha, no, o po prostu życiu na małej, nic nieznaczącej wsi, a jednocześnie tak barwna i obrazowa, że naprawdę z przyjemnością się tego słucha. Jej na przykład jednym z wyraźniejszych wspomnień z całego dzieciństwa jest trzask łamanej wiejskiej kiełbasy. Nawet nie jej smak, tylko to, że była tak naturalna, tak dobrze zrobiona, że jak się ją łamało, to cytując moją bohaterkę, jakbyś z karabinu strzelał, w całym domu było słychać.
No, jako radiowiec, który myśli dźwiękami, doceniam ten detal. Czy to były takie spotkania pojedyncze twarzą w twarz, czy na przykład gadałeś z całymi rodzinami, z całymi grupami?
Bardzo różnie.
Na kogo trafiałeś?
Bardzo różnie. Często pomimo obecności na przykład całej rodziny w domu, ja rozmawiałem z jedną osobą. Jakoś nawiązywaliśmy nić porozumienia, reszta przyszła się przywitać, poszła, a myśmy sobie siedzieli we dwójkę. Innym razem na przykład faktycznie schodziła się cała rodzina i rozmawialiśmy w takim kręgu, powiedzmy, gdzie wszyscy domownicy byli zaciekawieni. Pamiętam na przykład, że jedna z rodzin dopiero po jakimś czasie w rozmowie na przykład zdecydowała mi się przedstawić swojego syna, który okazało się, że ma zespół Aspergera. Więc spędziłem dodatkowe 3 godziny rozmawiając z tym chłopakiem, jak większość aspergerowców, diabelnie inteligentnym i niesamowicie to była ciekawa rozmowa. Więc nie było nigdy takiego jednego ustalonego scenariusza, według którego to przebiegało.
mówiąc najprostszym językiem, ludzie po prostu lubią sobie pogadać. Próbuję to porównać do tej całej rewolucji technicznej, że tam niby mamy ten kontakt z naszej komórce, z kimkolwiek chcemy, gdziekolwiek chcemy na świecie, ale to nie zastąpi takiego normalnego pogadania, jak się siedzi obok siebie i twarzą w twarz przy jakiejś herbacie czy przy jakiejś kanapce sobie pogada. To jednak jest co innego.
Ja to widziałem wyraźnie u moich bohaterów, jakby z ich punktu widzenia musiało wyglądać to tak. Wchodzi obca osoba do domu. Nie bardzo wiedzą, dlaczego otworzyli te drzwi. Dopiero najczęściej się orientują, co oni zrobili, jak ja już siedzę i prawda, już siedzę przy tej herbacie i nie bardzo wiadomo, co ze mną zrobić, jako dziennikarzem, który nagle się tu zjawił znikąd na rowerze. I po dosłownie paru minutach, ja to widziałem, że moi bohaterowie orientowali się, że ja ich słucham. I widziałem, że to ma dużą wartość. To znaczy, możemy sobie pomyśleć teraz, kiedy ostatni raz ktoś usiadł z nami przy stole i prowadził z nami rozmowę nie w taki sposób użytkowy, że jest jakiś problem do obgadania, czy że jest jakaś sytuacja, którą trzeba jakoś przegadać, tylko w takim znaczeniu, że był gotowy nas wysłuchać, nawet nic nie mówiąc, tylko 2, 3, 4 godziny było wiadomo, że ten człowiek ma czas, żebyśmy mu opowiedzieli cokolwiek. A ja taki czas miałem, no bo o to chodziło. I dla moich bohaterów to była duża wartość. Mam wrażenie, że jesteśmy ogólnie jako ludzie dzisiaj troszkę niedosłuchani. Rzadko tak ktoś z nami siada i po prostu nas słucha. Nie ma nic do powiedzenia tak od siebie. Tylko...
Ciągle jakieś interesy do załatwienia, tak? No, tak, jakieś konkretne tam sprawy albo już najgorzej, jeżeli ktoś nam chce coś sprzedać.
Tak. No a naprawdę, większość bohaterów po 10 minutach rozmowy, kiedy orientowała się, że ja tutaj dopytuję, słucham, interesuje mnie, cokolwiek by mieli do powiedzenia, to mnie to interesuje, to włączał się taki słowotok i po prostu ta historia mogłaby się ciągnąć godzinami wtedy.
A to jest w ogóle ciekawe, bo może to jest taki stereotyp, że Polacy są tacy nieufni i zamknięci, no mają solidne podstawy historyczne do tego, żeby być nieufnymi, no tam tyle się wojen przetaczało, okupacja jedna, druga, inwigilacja, donosicielstwo, tam obce wojska i rodzima bezpieka. No więc mogłoby się wydawać, żeśmy się tak mocno pozamykali w sobie, a tym bardziej, że tam miałem jakieś porównania z gościnnością od Bliskiego Wschodu, czy tam z południa Europy. No to z tego, co słyszę, to nie wypadamy wcale najgorzej.
Absolutnie. Ja bym w ogóle chyba nie powiedział, że wypadamy jakkolwiek inaczej niż dowolna inna nacja czy kultura. Zmieniają się pewnie dekoracje, formy wyrażania tej gościnności, ale ogólnie taka otwartość na drugiego człowieka jest jednak, czasami się trzeba do niej dokopać, ale jest taką bardzo uniwersalną cechą, mam wrażenie.
Dlaczego jeździsz na rowerze? Czy to jest zamiłowanie własne sportowe, czy to też jest element projektu, że przemoczony deszczem facet z widocznym fizycznym zmęczeniem zsiadający z roweru jednak budzi większe zaufanie niż koleś pod krawatem wysiadający z samochodu?
Ja nie cierpię jeździć na rowerze. Natomiast ja wybrałem rower do tego projektu. Zresztą też nie wszędzie oczywiście jeżdżę na rowerze. Natomiast wybrałem rower jako taki główny środek poruszania się ze względu na to, że rower daje mi możliwość bardzo łatwego dostania się pod dany adres, na przykład w dużym mieście.
Nie ma problemu z parkowaniem.
Nie ma problemu z parkowaniem. A B, daje mi możliwość bardzo łatwego i szybkiego zobaczenia, co jest dookoła. Bo zanim się z kimś porozmawia, warto zobaczyć, co jest dookoła niego, gdzie dorastał, gdzie chodził do szkoły, jak wygląda jego wioska, miasto. I to potem się odbija w tej opowieści, więc rower daje coś takiego, że obserwuje się też całą przestrzeń dookoła, dojeżdżając na przykład pod dany adres. A potem w trakcie realizacji projektu okazało się, że ten rower był dużym sojusznikiem, to znaczy, że ludzie na przykład doceniali, że ten wariat tutaj przejechał ileś tam tysięcy kilometrów, żeby z nimi porozmawiać.
Zmęczył się uczciwie.
Tak, włożył wysiłek.
A co robisz, przemierzając te kilometry między miastami? Czy to jeszcze jest kwestia jakichś jeszcze innych przedsięwzięć? Nie wiem, tam fotografujesz coś, badasz coś, czy jakieś inne rzeczy robisz? Z punktu widzenia takiej no, czystej efektywności, że skoro mamy tam powiedzmy te kilkaset adresów tam do objechania w kilka lat, no to wydawałoby się, że jednak można to zrobić szybciej.
Można. Pytanie, czy koniecznie trzeba iść na ilość, bo nigdy celem nie było objechanie wszystkich na przykład 2000 czy iluś tam tych adresów, bo to jest nierealne, zresztą myślę, wydaje mi się, że niepotrzebne. Natomiast to jest nie tylko nastawienie dziennikarskie, ale też podróżnicze. Ja uwielbiam obserwować polską rzeczywistość i fotografować ją także. Więc ten rower po prostu jest poza fizycznym wysiłkiem i trudami takimi prozaicznymi, typu, że całe życie trzeba spakować do sakwy, to jest to duża frajda.
Trochę rozumiem, bo zdarzyło mi się kilka razy załadować namiot na rower i pojechać, wiedząc mniej więcej, gdzie chcę dotrzeć i kiedy, ile mam na to czasu, ale żadnych szczegółów ponadto. Fajny jest chyba taki trochę element improwizacji, że niekoniecznie muszę mieć wszystko rozpisane co do godziny i dnia, skoro sam mówisz, że nie wiesz, czy będziesz siedział u ludzi pół godziny czy cztery godziny.
Tak, no absolutnie tej trasy, kiedy ja zacząłem ten projekt, to zacząłem od dwumiesięcznej takiej trasy, w której objechałem, starałem się objechać cały kraj, więc prowadziłem trasę. Jedynym takim konkretnym zamysłem było to, żeby zahaczyć o każde z 16 województw, żeby nie mieć białych punktów na mapie, ale fizycznie nie dałoby się tej trasy zaplanować dzień po dniu, co, gdzie, kiedy, bo nie wiadomo, czy mi otworzą, czy rozmowa potrwa właśnie 15 minut, czy 6 godzin. Nie da się tego zaplanować, więc ja planowałem właśnie z dnia na dzień. Szukałem następnych adresów, gdzie są w okolicy, wiedziałem mniej więcej, w jakim kierunku chcę jechać i w pewien sposób ten plan się tworzył na bieżąco.
Jak długo chcesz to ciągnąć? Bo tak, jest już prawie 2 lata. Widziałem, że cię niektórzy dopytują, kiedy będzie jakaś książka z tego, bo tam jakieś tylko w odcinkach w niektórych tam gazetach, czy to w podróżniczych, czy w jakichś codziennych, czy w jakichś jeszcze innych. Masz jakiś punkt docelowy, kiedy powiesz sobie, że no, dobra, już się czegoś o rodakach dowiedziałem?
Ja myślę, że dowiedzieć się o rodakach to chyba nigdy, bo to nawet po odwiedzeniu 2000 adresów, to dalej niczego o 36-milionowym narodzie bym się nie odważył uogólnić. Co do końca projektu, no to bardzo bym sobie życzył, żeby w pierwszej połowie tego roku zamknąć książkę. Kiedy ona pojawi się fizycznie w formie wydrukowanej, to jest inna sprawa, ale chciałbym to już zamknąć. Ja czuję, że tych historii, nawet nie chodzi o ich ilość, tylko że zebrałem na tyle ciekawe historie, że one wystarczą na pewno taką opowieść moją prywatną, na taką moją małą skalę o Polsce, która nie aspiruje do bycia jakimś diagnozą polskiego narodu, ale to nigdy nie było celem, więc to zmierza do szczęśliwego końca, mam nadzieję.
No tak, wspomniałeś już na początku naszej rozmowy, że w Siedlcach się udało. Coś jeszcze w naszych okolicach? Nasze okolice to mam na myśli wschodnie Mazowsze, kawał Podlasia i kawał Lubelszczyzny.
Jeśli chodzi o Lubelszczyznę i Podlasie, no to bardzo dużo historii jest stamtąd z racji. W tej pierwszej wyprawie ja dużym odcinkiem jechałem, powiedzmy, że trzymając się słynnego szlaku rowerowego Green Velo. Było to łatwe z punktu widzenia transportu. Ja oczywiście odbijałem z niego pod moje adresy i wykorzystywałem go bardziej jako narzędzie niż ściśle trzymając się szlaku. Więc tych historii takich z Lubelszczyzny podlaskich jest dość dużo. No, ale starałem się też zahaczać o duże miasta, to znaczy mam też historię na przykład z Warszawy. Jak wyjeżdżałem, wszyscy mi mówili, że w Warszawie absolutnie mnie nie otworzą, otóż otworzyli, więc można też w dużych miastach.
Czy my się różnimy bardzo regionalnie? Ja to znowu powołam się na taki pokutujący stereotyp tych dawnych naszych granic zaborczych i to, jak nam przez te 100-kilkadziesiąt lat zaborów wpłynięto na nasze regionalne charaktery, czyli lekko bałaganiarska kongresówka i na przykład uporządkowani poznaniacy. A jakie były twoje obserwacje?
Od razu się wytłumaczę, ja pochodzę z Wrocławia, czyli z tej teoretycznie uporządkowanej części Polski, tej, której zabór pruski pozostawił mnóstwo linii kolejowych, infrastrukturę i tak dalej teoretycznie. Wydaje mi się, że nie ma większych różnic. To, co ja widzę, to jest to, że duże miasto kształtuje człowieka inaczej niż mniejsze i inaczej niż wieś. Natomiast podział na Polskę A i Polskę B, taki słynny podział, uważam, że on jest troszkę nadużyciem, i polega jedynie na tym, że my porównujemy z Polski A tak zwanej. Porównujemy bardzo duże miasta typu Wrocławia, Poznania. Porównujemy na przykład do Zamościa czy do małych wiosek. Różnica jest na pewno w stopniu urbanizacji. Więc ja widzę różnicę pomiędzy dużym miastem w zachodniej Polsce i małą wioską na Lubelszczyźnie. Ale nie widzę różnicy pomiędzy małą wioską na Dolnym Śląsku i małą wioską na Lubelszczyźnie. Dla mnie to nie ma tutaj wielkiej różnicy. To, co jest bardzo dookoła nas, co jest bardzo blisko, faktycznie nas kształtuje i widzę, że w miastach jest inaczej i inaczej troszkę ludzie żyją. Natomiast ja nie widzę takich różnic mentalnościowych, o może tak.
Dobrze słyszeć, że już pewne stereotypy odchodzą w przeszłość. A jeśli chodzi o to, co mówisz, o to miasto i wieś, no bo to znowu pierwsza nasuwająca się myśl, no w miastach mamy te domofony, te grodzone osiedla, na wsi to raczej jak zapukasz, no to albo ktoś wyjdzie do tej furtki, jeżeli jest dzwonek, albo w ogóle się otwiera drzwi, od razu się człowieka widzi. W mieście się tam bardziej spieszą, albo że w tych blokowiskach tam się nie znają między sąsiadami, a na wsi jednak się znają.
Tak. I jeśli chodzi o skuteczność na przykład, o moją, to znaczy ile procent osób otwierało mi drzwi, to faktycznie w miastach jest gorzej. Bariera psychiczna domofonu jest jednym z gorszych wrogów tego całego projektu. Ale ona też nie wynika z jakiegoś innego myślenia ludzi, tylko po prostu z tego, że się fizycznie nie widzimy przez ten domofon. I to jest bardzo naturalne. Ale faktycznie też w miastach więzi międzyludzkie kształtują się na trochę innych podstawach. To znaczy podstawą do w ogóle jakiejś więzi międzyludzkiej w mieście dużym nie jest już bliskość taka w sensie kartograficznym, fizycznym. To znaczy to, że ktoś mieszka na przykład piętro pode mną, to już nie jest podstawa do tego, że koniecznie musimy się znać. W miastach te więzi są budowane na zupełnie czymś innym, na tym, że na przykład mamy jakąś wspólnotę zainteresowań, chodzimy na jedną siłownię, że coś razem robimy, a nie to, że mieszkamy bardzo blisko siebie, a w mniejszych miejscowościach, a już na wsiach zupełnie, większość więzi międzyludzkich jest oparta na fizycznej bliskości, więc w momencie, w którym ja też przychodzę i fizycznie stoję po drugiej stronie furtki, to automatycznie jestem jakby dużo bardziej interesującym człowiekiem dla tego mojego bohatera, który mi otwiera drzwi. Więc z tego też, wydaje mi się, wynikała różnica pomiędzy moimi wizytami w miastach i na wsiach na przykład.